Bracia i siostry, uroczystość Bożego Ciała i Krwi Pańskiej jest świętem obecności. Obecności Boga, ale także obecności człowieka. Pytanie: czy wierzysz w Eucharystię? Jest pytaniem albo dalszym ciągiem pytań, czy wierzysz w Boga? Wielu ludzi mówi, że wierzy w Boga, a zaraz potem mówią, że nie wierzą w Eucharystię, że to tylko opłatek. I właściwie nie wiadomo, o co tyle hałasu. Czy ty wierzysz w Eucharystię? W obecność Jezusa Chrystusa w tym sakramencie? Chrystus zostawił nam wszystkim właśnie ten sakrament. Mógł zostawić zupełnie inne rzeczy, ale zostawił przymierze Nowego Testamentu. I właściwie zobowiązał najpierw apostołów, a potem ich następców, aby uobecniali Eucharystię w każdym czasie i w każdym miejscu. Pytanie o naszą wiarę w Eucharystię. Czy wierzę, że w tym znaku, jakże kruchym, jakże prostym, uobecnia się mistycznie, to znaczy w sposób przyjmowany przez wiarę, odczuwalny przez wiarę, uobecnia się Jezus Chrystus i uobecnia się Duch Chrystusa. Obecność Boga w Twoim i moim życiu. Obecność Eucharystii w Twoim i moim życiu od pierwszej Komunii Świętej aż do dzisiaj. To był inny Kościół, był inny celebrans, inny ołtarz, inni my, podobni prawie do aniołów, z których wyrosły potem ludzie i ludziska. Która z tych Eucharystii będzie ostatnią? Która stanie się naszym wiatykiem? I nie wiemy, która. Czy wierzysz w Eucharystię? To nie jest coś, to jest ktoś. Jezus Chrystus, uobecniający się ze względu na nas. O ciele Boga można mówić od momentu wcielenia, kiedy Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Widzieliśmy Jego moc. W Starym Testamencie Izraelici nie mieli tego doświadczenia. Bóg był obecny na różne sposoby, ale nie mieli Najświętszego Sakramentu. Stary Testament był ciągłą prefiguracją, ciągłą zapowiedzią, ciągłym proroctwem, ciągle był wychylony ku jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości. Że gdzieś, kiedyś Słowo stanie się ciałem. My mamy wracać do tego wydarzenia i każda Eucharystia, każde uobecnienie się Boga przywołuje, potrzebuje, prowokuje naszą obecność. Słyszeliśmy z Księgi Wyjścia. To jedna z najważniejszych ksiąg Pisma Świętego. Bo ona mówi o doświadczeniu Boga w życiu codziennym, w drodze. Mówi o doświadczeniu wyjścia z domu niewoli. Mówi o pustyni. I mówi o sensie tej drogi. Od czasów Mojżesza pokolenia przechodziły przez różne drogi. Te drogi się krzyżowały na różne sposoby. I było wiele różnych utrapień, i wiele różnych prób, i wiele różnych głodów, i wiele różnej manny spadało na ziemię z różnych rąk. Manny, której nie znali nasi przodkowie. I wiele pokus związanych z chlebem. I nie mniej odkryć, że nie samym chlebem żyje człowiek. W Muzeum 600-lecia Jasnej Góry wśród wielu eksponatów znajduje się coś więcej niż eksponat. Znajduje się pewien specyficzny rodzaj relikwii. Różaniec zrobiony z chleba. Ten różaniec powstał gdzieś w jednym z łagrów archipelagu Gułag, w miejscu, o którym Herling Grudziński powie, inny świat, świat, którego nikt z nas nie znał i oby nie musiał poznawać. I tam ludzie dostawali głodowe racje chleba. Była walka o przetrwanie. Ale niektórzy z więźniów z tych głodowych racji chleba odkładali, żeby robić sobie paciorki różańca, żeby się modlić. Być może to była jakaś namiastka Eucharystii, za którą tęsknili, nie mogąc w niej uczestniczyć. Ale to, że zrobili różaniec z chleba, pokazuje, że nie samym chlebem żyje człowiek, nawet w łagrze. Że ten chleb nie wystarczy. Że nie wystarczy nasycić ciało, które i tak następnego dnia okaże się nienasycone. Że żeby przetrwać ten inny świat, jakże nieludzki, jakże wrogi człowiekowi, jakże obcy naturze człowieka, żeby przetrwać ten inny świat, potrzeba pokarmu dla sumień. Potrzeba w człowieku budować przestrzeń ducha. Eucharystia przez wieki ma różne konteksty. Eucharystia w Wieczerniku, Eucharystia w rzymskich katakumbach, w lochach Rawenny, gdzie byli zsyłani kolejni papieże, Eucharystię w opactwach za klauzulą, Eucharystię na polach bitewnych, Eucharystię w kaplicach uniwersyteckich, najstarszych europejskich uniwersytetów, Cambridge, w Oxford, w Paryżu, w Pradze, Także na Uniwersytecie Jagiellońskim. Eucharystia w Lesie Katyńskim, sprawowana przez kapelana Peszkowskiego. Eucharystię na Pawiaku, wstrząsające Eucharystię w Auschwitz, ale także Eucharystię na polach lednickich, Eucharystię na przystanku Jezus, na szlakach pielgrzymkowych, na górskich szlakach, Eucharystię wielkich sanktuariów i małych, wiejskich kościołów, Eucharystię w kaplicach domowych, Eucharystię w szpitalu, Eucharystię za kratami więzienia, Eucharystię w koszarach wojskowych. Eucharystię w domach poprawczych. Eucharystię w domach dziecka, o których sami wychowankowie mówią, bidul. Eucharystię przy poświęceniu pól. Eucharystie związane z rezurekcją, Eucharystia w czasie pasterki. Tyle razy Bóg uobecniał się dla mnie i dla Ciebie. Tyle razy ta obecność pytała nas o naszą wiarę w obecność Chrystusa. Eucharystię w czasie głodów i w czasie wojny i w czasie klęsk żywiołowych. Eucharystię w czasach rewolucji. Ale najmniej jest Eucharystii wtedy, kiedy są sukcesy. Kiedy jest naprawdę za co Bogu dziękować. To jest jakiś smutny paradoks, że człowiek swoje sukcesy chce dzielić z ludźmi. A tak często nie chce dzielić go ich z Bogiem. A przecież Eucharystia jest dziękczynieniem. Jest ofiarą wstawienniczą. Ale jest dziękczynieniem za to wszystko, czego dokonał Bóg w naszym życiu, w naszej historii. Przede wszystkim jest dziękczynieniem za fakt przejścia ze śmierci do życia samego Chrystusa. I za fakt, że nas chce przeprowadzić tą samą drogą ze śmierci do życia. Pytanie o moją wiarę w Eucharystię. W Lanciano, w północnych Włoszech, jest przedziwne sanktuarium Najświętszego Sakramentu. Znajdują się tam postacie eucharystyczne, które są owocem niewiary księdza. Pewien zakonny ksiądz miał wątpliwości w czasie przeistoczenia. I uobecniło się miokardium, mięsień serca. I w kielichu uobecniła się fizjologicznie ludzka krew. Nawet zbadano grupę krwi. Ta sama, która jest na całunie turyńskim. AB. Badali ją ludzie wierzący i niewierzący. I może świadectwo niewierzących jest ważniejsze. Może właśnie jest ważniejsze przez to, że nie wierzą, a mają do czynienia z pewnym fenomenem, przy którym ludzki rozum mówi nie wiem. Taka jest pedagogia Boga, że kiedy człowiek chce rozumem poznawać Wszechmocnego, Bóg się ukrywa. Ale kiedy człowiek otwiera swoje serce, Bóg daje się poznać. I tu jest pewien paradoks, że możliwości ludzkiego serca są większe niż możliwości rozumu. Kiedy będziesz dzisiaj szedł w procesji eucharystycznej, ciekawe, co będzie mówił ci twój rozum. I ciekawe, co powie ci twoje serce. I komu oddasz w sobie pierwszeństwo? Który głos okaże się ważniejszy? Czy głos rozumu, który każe wszystko racjonalizować, sprawdzać, który szuka dowodów, a nie mogąc ich znaleźć, neguje? Czy pierwszeństwo oddasz głosowi serca, które gotowe jest przyjąć? Jezus nie powiedział: klękajcie przede mną. Choć dobrze, jeśli klękamy. Nie powiedział, żeby go zamykać w złotych tabernakulach. Nie powiedział, żeby mieć bogate szaty liturgiczne. Nie powiedział, żeby były marmurowe ołtarze i stiuki. Ale powiedział rzecz o wiele ważniejszą i trudniejszą do wykonania. Powiedział: bierzcie i jedzcie. To jest o wiele trudniejsze niż budowa ołtarza. Zachowanie tego przybytku, tego sanktuarium, którym jest człowiek, czy dzisiaj wszyscy przyjmą Eucharystię? A jeżeli nie wszyscy, to dlaczego nie wszyscy? To jaki jest sens świętowania Bożego Ciała? Jeżeli nie zostanie spełnione podstawowe i właściwie jedyne pragnienie Boga, jedyne: bierzcie i jedzcie. To pragnienie zawsze czeka na spełnienie ze strony człowieka. Z tym pragnieniem Bóg się nigdy nie rozstaje. Stwarzając nowych ludzi, ciągle odnawia to pragnienie. Mówi: ty też bierz i jedz. Nie tylko dzieci pierwszokomunijne, i nie tylko dzieci rocznicowe, i nie tylko chorzy. Wszyscy. Ta obecność jest dla każdego. Został w tym znaku, w prostocie tego znaku, w dosłowności tego znaku. Może właśnie po to, żebyśmy nie koncentrowali się na znaku, ale żebyśmy szukali istoty, kim jest Eucharystia. Żebyśmy wiedzieli, z kim się spotykamy i w imię czego. Dlaczego dzisiaj tutaj jesteś? I co znaczy Twoja obecność? Czy jest rzeczywiście odpowiedzią na to pragnienie Boga, który także ze względu na Ciebie ustanowił to święto? Sama uroczystość powstała w XIII wieku. I była to odpowiedź na objawienia prywatne, jakże często lekceważone przez teologów, przez wielu pasterzy i przez wielu świeckich, błogosławionej Julianny z Lierz. Bóg jej się zwierzył, że w kalendarzu liturgicznym brakuje odrębnej uroczystości poświęconej kultowi Najświętszego Sakramentu. I tak już zostało. I niech tak zostanie. Na tę obecność Boga odpowiedzmy naszą obecnością. Nie tylko dzisiaj. Także wtedy, kiedy się wyjedzie na wakacje, a wielu wyjeżdża. I czy wykupując w czasy, pyta o możliwość uczestniczenia w Eucharystii? Przecież jadąc do krajów muzułmańskich, w oczywisty sposób jest wiadome, że nie ma Eucharystii. Biura podróży potrafią udzielić każdej informacji. Ilogwiazdkowy jest hotel i czy jest basen i czy jest samolot czarterowy i czy będzie można wypożyczyć rower albo samochód i czy jest nocny lokal i do której jest czynny bar albo dancing. I jakie można zwiedzić zabytki, udzielą każdej informacji. Ale czy chrześcijanie, jadąc na urlop, mają odwagę zapytać w jakimkolwiek biurze turystycznym, a kościół, a świątynia? Bo może ktoś zrobi sobie wakacje także od Boga. Od słuchania Słowa Bożego, od modlitwy. Może to będzie jakiś rodzaj zatracenia się na tym urlopie. Może człowiek zapragnie odreagować dosłownie wszystko, łącznie z Panem Bogiem. A czy jak pozwalasz swojemu dziecku na wyjazd, czy troszczysz się? Czy pytasz? Czy będzie miało możliwość udziału we mszy świętej niedzielnej? Kiedyś byłem na Mazurach. W Studzienicznej. Tam, gdzie się kończy szlak papieski. Niedaleko jest Augustów i słynny kanał. Widziałem tysiące ludzi w kąpieliskach, w ogródkach z piwem, przy grillach. Potem zobaczyłem, jak wygląda niedziela. Poszedłem do kościoła. Idąc, zobaczyłem, jak grupa harcerzy pchała wózki niepełnosprawnych osób. I to była najliczniejsza grupa uczestników niedzielnej mszy świętej. Kilkadziesiąt osób na wózkach i drugie kilkadziesiąt przy wózkach. Nie byli przywiązani, a jednak byli przywiązani. Nie musieli, a jednak była potrzeba, aby być. Może byliby usprawiedliwieni, może ten wózek byłby alibi, ale oni mieli pragnienie. I ci, którzy pchali te wózki, też. Zdrowi katolicy spędzali niedzielę na plażach, zanurzeni w wodzie, zanurzeni w dymie nikotynowym, zanurzeni w oparach grilla. Chorzy stali się znakiem, że w nich ta potrzeba nie mija, że ona trwa, że turnus rehabilitacyjny, że wakacje, że jeziora, że żagle, że kormorany nie zabierają im tego pragnienia. Zachęcam was, bracia i siostry. Jesteśmy na progu urlopów, na progu wakacji. Niektórzy będą organizować wakacje dla innych. Proszę was, żebyście chcieli odpoczywać z Bogiem i żebyście chcieli odpoczywać z Eucharystią, sakramentem Boga. Amen.